pani dyrektor Janna Karpacz-Kowalkowska z Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej. Dzień
90,
dobry.
90, zgadzamy się.
I pan Dzień Eugeniusz dobry. Zdański, kierownik sekcji wokalnej szkoły. Dzień dobry.
Dzień dobry. To jest szkoła muzyczna drugiego stopnia w Zespole Szkół Muzycznych.
I jednocześnie też muszę dodać pomysłodawca spektaklu Handlowa Niedziela. Autor i reżyser. Bardzo dziękuję, że państwo przyjęli nasze zaproszenie, bo chcemy zaprosić naszych słuchaczy na muzyczne wydarzenie. Ale może zacznijmy od samego hasła, od samego tytułu. Handlowa niedziela. Powiem szczerze, że w internecie jak się szuka tego hasła, to internet tak sprytnie podpowiada, że wychodzi nam informacja, w które niedzielę możemy zrobić zakupy w mieście w Wielkopolsce.
W przypadku naszego projektu możecie państwo dowiedzieć się, w które niedzielę gramy przedstawienie, a ostatnie niedzielne właśnie przedstawienie mieliśmy okazję zagrać na Zamku Górków w Szamotułach. Także mamy za sobą już parę prezentacji. A jeżeli chodzi o sam tytuł, to myślę, że o genezie może powiedzieć co nieco autor. Reżyser i autor przedstawienia.
Skąd w ogóle pomysł?
Pomysł na tytuł, czy pomysł na przedstawienie?
Na wszystko.
Bo pomysł na przedstawienie, jak to pomysł na przedstawienie biorę z niczego, czyli z głowy. To cytuję klasyka.
Z okoliczności jakichś,
i z okoliczności. Zawsze jakieś działanie naszych uczniów, zawsze jakieś wydarzenie związane z realizacją poprzedniego przedstawienia wywołują we mnie pomysły, skojarzenia i jakieś wręcz scenki wyobrażam sobie do kolejnego przedstawienia, w związku z czym zaczynam wymyślać, co tam ma być, jaka muzyka do tego pasuje. Już w głowie przerzucam znane sobie tytuły i dzieła. No i tak powstaje najczęściej w trakcie pracy nad określonym przedstawieniem pomysł na przedstawienie kolejne. A tytuły do przedstawień często sami wymyślamy, właśnie w trakcie prób czy rozmów nad całością naszego wykonania, nad tym, jakie będą postaci, nad tym, jakie między nimi są relacje. Także zanim wykluła się Handlowa niedziela, to właśnie były jeszcze inne tytuły, co gryzie Jerzego Fryderyka, GFH reaktywacja, Rokokoko było spoko, aż wreszcie pojawiła się Handlowa niedziela. Wbrew temu, co to sugerujesz, to nie chodzi o żadną niedzielę, gdzie możemy zrobić zakupy, tylko właśnie chodzi o jedną z niedziel 1735 roku, kiedy to w Londynie odbyła się premiera Alciny Handla, jednej z najpiękniejszych jego oper, zresztą najczęściej chyba dotychczas grywanej. I całe przedstawienie oparte jest na historii, na spojrzeniu, na przygotowanie do tej premiery. Także tam wykorzystane są przede wszystkim fragmenty z Alciny, chociaż też fragmenty z oper kompozytorów, którzy w tym samym czasie tworzyli w Londynie i byli konkurentami Handla. Wiadomo, że konkurencja w sztuce istniała od zawsze i podbieranie sobie artystów i podkradanie sobie pomysłów w baroku było tak samo popularne i aktualne jak dzisiaj, więc tam pojawia się też Bononcini, pojawia się Porpora.
Hasse,
tak, który jest młodym kompozytorem, dopiero wschodzącą gwiazdą, ale ponieważ całość przedstawienia oparta jest na autentycznych wydarzeniach i opisuje postaci, które rzeczywiście w tym czasie żyły, występowały i pracowały pod kierunkiem Handla, więc te wątki są wcale nie tak bardzo ubarwione czy fabularyzowane, co pokazują rzeczywistość. Właśnie tę miłość Hassego do jednej z primadon Handla, zresztą żenił się z nią potem, wiele lat razem mieszkali potem w Dreźnie, w Saksonii i w Wiedniu. Między innymi rywalizacja między dwoma kastratami, Senesino i Farinellim.
Bardzo dużo wątków.
Bardzo dużo wątków. W ogóle przedstawienie, chociaż krótkie, bo trwa godzinę 10 minut, obfituje w intrygi, romanse, sensacje.
No bo miał bardzo ciekawe życie.
Tak.
Przeznaczony był przez rodziców, jeżeli dobrze kojarzę, ze szkoły muzycznej do zawodu prawnika,
tak,
prawda?
Tak.
Na szczęście dla historii muzyki został kompozytorem.
Tak.
Dlaczego mówi się o nim, że był celebrytą?
Handel był w ogóle nie tylko celebrytą, był chyba pierwszym Europejczykiem takim z prawdziwego zdarzenia. Bo spójrzmy na jego wielkich dwóch współczesnych, dwa inne filary barokowej muzyki, Johanna Sebastiana Bacha czy Antonia Vivaldiego.
Czy oni w ogóle się spotkali?
Nigdy się nie spotkają.
No właśnie.
Nigdy, chociaż na scenie, w kolacji na Stare Ręce spotykają się i toczą ze sobą niesamowicie ciekawe spory. Tak? Natomiast Vivaldi całe życie spędził we Włoszech, w zasadzie w Wenecji. Bach poza Lipsk się nigdy nie chciał ruszyć, a Händel jako pierwszy kompozytor Europejczyk zaczął wędrować po wszystkich krajach Europy, szybko uczył się języków obcych, szybko przyswajał sobie tradycję, styl kraju, w którym się znajdował. Kiedy we Włoszech zaczął pisać opery, to sami Włosi uznali, że Agrypina, hendlowska opera, jest najbardziej włoską operą ze wszystkich włoskich, jakie oni sami napisali. Dlatego kiedy przybył do Anglii, to nie był tam postrzegany, w ogóle traktowany jako kompozytor niemiecki, tylko kompozytor włoski.
No znowu mieszkańcy Wysp Brytyjskich uważają go za swojego kompozytora.
Tak, ale to wynikało również z tego, że poza pięknymi włoskimi, do włoskich libret operami, Händel zaczął tworzyć oratoria i ody poświęcone panującym w Brytanii królom z dynastii hanowerskiej. Jerzy II Hanowerski był takim jego wielkim wielbicielem i admiratorem. I Händel był wielokrotnie podejmowany na dworze, był niezwykle honorowany i był kompozytorem, no można powiedzieć, podziwianym przez cały brytyjski, tę wyższą warstwę, ten świat taki wytwornej arystokracji.
No ale też zauważmy, że tworzył w językach tych miejsc, tych państw,
tak,
do których
się znajdował.
Nie
stanowiło to dla niego żadnego problemu.
I doskonale sobie radził, prawda, z dostosowaniem linii melodycznej
do melodyki
słowa
języka,
i tak dalej.
Tak, także zgadza się. Więc był na pewno fenomenem nie tylko muzycznym, na pewno językowym. No i myślę, że był jednym z pierwszych organizatorów swojej pracy, organizatorów swojego działania, takim od strony menedżerskiej. To, czego współcześnie oczekuje się od wielu muzyków, że skoro oni wykonują zawód, to powinni również sami się przebić w tym zawodzie.
Jak on to robił?
To jest dla mnie zagadka.
Tego nie wiemy.
Tego nie
może
wiemy.
Gdybym wiedział, to być odkryjemy może. Odkryjemy tę tajemnicę, kto wie. Zobaczymy.
Może, zobaczymy, jak to będzie z Offenbachem, ale, bo to już tak wyprzedzam troszkę wydarzenia.
Tak,
ale
bo kolega zainspirował się dzisiaj elementem scenografii i już wie dzięki temu,
co wymyślę na
przyszły
rok.
Tak. W roku szkolnym.
Tak, tak.
Dobrze, wracając jeszcze do Händlowej
Niedźwiedzi. Tak.
Pani dyrektor, pani tam też występuje?
Tak.
Moja rola... Nie wiem, mogę powiedzieć...
Jest najważniejsza. Nie tytułowa, ale najważniejsza. Tak.
To znaczy, mam przyjemność od 10 lat towarzyszyć koledze w produkcjach jako osoba, która opiekuje się stroną wokalną i gra po prostu w tych przedstawieniach. Czasami zdarza nam się doangażowywać i zapraszać kolegów, którzy potem zajmują się organizacją małego składu orkiestry. Ale rzeczywiście ta strona muzyczna jest tym elementem, którym ja zajmuję się w przedstawieniach, w naszych projektach. Mhm. I tym razem jest to rola klawesynisty ukrytego.
Absolutnie ukrytego.
Nie ma mnie na scenie. Jestem jedynie takim półplaybackiem dla ucznia, który w tym momencie na scenie jest klawesynistą i zaufanym doradcą Händla. Także tak to wygląda właśnie w tegorocznym projekcie.
Bo trzeba zaznaczyć, że całość przedstawienia odbywa się z towarzyszeniem stylowego, rokokowego klawesynu, który jedynie nie ma mechanizmu w środku, a tak po prostu wygląda niezwykle imponująco i pięknie, więc żeby stworzyć tę iluzję...
Dlatego też i wsparcie ze strony pani.
Pełną iluzję mamy naszą prawdziwą, autentyczną pianistkę, klawesynistkę.
Tak, projekt jest jeszcze o tyle ciekawy, że zawsze w projektach mamy podwójną obsadę, bo nie możemy sobie pozwolić na to, aby projekt, który już zawczasu ma określone daty przedstawień i jak gdyby jest już umówione spotkanie, nasze przedstawienie jest gdzieś tam pokazywane, nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie odbyło się, więc rzeczywiście dbamy o to, aby mógł jeden uczeń zastąpić drugiego w danym momencie i rzeczywiście tak dzieje się zawsze. Także w tym roku jest to o tyle ciekawe, że każda z tych produkcji, z tej podwójnej obsady ma również inne, zawiera inne dzieła, bo każdy z tych uczniów przygotował inne partie, więc jak gdyby moja rola tu jest trochę poszerzona.
Jeszcze bardziej skomplikowana.
Tak. Gram trochę więcej repertuaru po prostu w jednym przedstawieniu.
Dobrze, drodzy Państwo, kiedy będziemy mogli obejrzeć Handlową niedzielę?
Jutro. Jutro zapraszamy na scenę STA. To jest przy Ratajczaka 18 w kamienicy. Wejście jest schodkami na piętro i tam jest taka malutka scena prowadzona dla młodych adeptów sztuki aktorskiej, a ponieważ STA właśnie współpracuje z nami od paru lat, więc cieszymy się z ich gościnności i uprzejmości. W tym roku znowuż będziemy tam prezentować Handlową niedzielę, chociaż w środę.
I od wielu lat również jeździmy do Pobiedzisk.
Do Pobiedzisk. Tam jest piękny ośrodek kultury z prawdziwą wielką sceną, z widownią, z balkonem, z zapleczem, gdzie możemy się przebrać, ucharakteryzować. Tam będziemy grali z kolei w piątek 22 lutego.
I później będzie długa przerwa i dopiero w maju.
Tak, i bardzo cieszę się z tego, że efektem takiej nawiązanej niedawno współpracy z Teatrem Polskim będzie możliwość wystawienia tego spektaklu właśnie na tej głównej scenie naszego przepięknego teatru. Jakoś tak się kojarzy to nasze przedstawienie barokowe i nawet kostiumowe z tym wnętrzem i ja bardzo się cieszę z życzliwości dyrekcji Teatru Polskiego i z tego, że my, adepci sztuk, możemy również zrealizować przedstawienie w tym właśnie wnętrzu. Także już teraz zapraszamy na 15 maja poznaniaków i nie tylko, bo to będzie duże wydarzenie. Na pewno wtedy ta realizacja będzie jeszcze bogatsza. Zaprosimy chór, na pewno będą instrumentaliści, także będzie to podsumowanie naszego tegorocznego sezonu.
Handlowa niedziela to najważniejsze wydarzenie w szkole muzycznej, a możemy już wybiec w przyszłość. Następny spektakl to Offenbach, tak?
Tak właśnie mi się rzuciło pięknie, ponieważ przed wejściem do studia rozmawialiśmy o sztukach plastycznych. Mogę powiedzieć Joanno.
Bardzo proszę.
I Joanna powiedziała, że z bólem serca i ze wstydem w duszy wyrzuciła właśnie ze swojego mieszkania okropny jakiś obraz wieży Eiffla,
tak,
który zakupiła gdzieś tam w Ikei i powiedziała, że przecież nie może ona, artystka taka z dziada, pradziada i z baby, prababy, popularyzować coś takiego. I ta wieża Eiffla tak od razu mi się skojarzyła z Paryżem. Pomyślałem sobie, że klasycznej takiej paryskiej operetki jeszcze nie robiliśmy. I w tym momencie już Offenbach i teraz tylko myślę, że to będzie Orfeusz w piekle, ewentualnie wzbogacony o jakieś inne fragmenty z operetek Offenbacha.
I pomyśleć, że nie byłoby tego pomysłu, gdyby nie Radio Poznań.
Bardzo Państwu dziękujemy za przychylność, za tę promocję, bo to jest owszem największe wydarzenie na Wydziale Wokalnym, ale nie jedyne, które my jako Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu mamy okazję realizować. Także już teraz upraszam się o promocję następnych naszych przedsięwzięć, a taka wielka rzecz to festiwal imienia Jadwigi Kaliszewskiej w połowie marca i tutaj też proszę o uważność i Państwa wsparcie promocyjne, medialne tego wydarzenia.
Tak, zawsze promujemy i jesteśmy bardzo blisko najważniejszych wydarzeń kulturalnych, artystycznych. Ja bardzo dziękuję za Państwa udział w programie Mała Czarna. Dzisiaj bardzo kulturalna, artystyczna Mała Czarna, muszę powiedzieć, od samego rana. Do zobaczenia w takim razie na Handlowej niedzieli.
Do zobaczenia.
Jutro i w piątek.
Bardzo dziękuję dyrektor Janna Karpacz-Kowalkowska z Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej
tak
i pan
jest.
Eugeniusz Zdański, autor, reżyser, pomysłodawca właśnie tego wydarzenia Handlowej niedzieli byli dziś moimi gośćmi. Dziękuję. Mała Czarna.